Patrycja Haracmentak, jestem ordynatorem oddziału pediatrycznego.
Wracamy. Ja z wielką przyjemnością na ten oddział, zwłaszcza, że miałyśmy przyjemność przy poprzednim spotkaniu rozmawiać o tym, że oddolna inicjatywa lekarzy, o tym, żeby pojawiła się, właściwie może nie, żeby zabezpieczyć, zaopiekować dzieci otyłe na oddziale, żeby wesprzeć, pomóc i wdrożyć program, który będzie walczył z tą otyłością u dzieciaków i młodzieży. Udało się.
Tak, udało się. To była inicjatywa taka wspólna. Ja mam świetną młodzież lekarską i jedna powiedziała coś, druga powiedziała coś innego.
A pani to wyciągnęła i zebrała w całość. Cudownie, tak to powinno wyglądać.
Dokładnie, tak to wygląda.
No i właśnie, na czym polega ten program? Bo wiem, że tu zdajecie się też na lekarzy POZ-u odrobinę. Którzy tych pacjentów kierują? Jak się dostać do programu? Co oferujecie i jak zaopiekowany jest ten pacjent?
To w zasadzie nie jest program, bo to są normalne NFZ-owe hospitalizacje. Lekarze POZ-u kierują do nas pacjentów z rozpoznaniem otyłości. My tych pacjentów przyjmujemy na oddział. Przyglądamy się stylowi ich życia, badamy ich, szukamy przyczyn otyłości innych niż styl życia. Jeżeli nic nie znajdujemy, to wiemy, że trzeba się będzie zająć zmianą tego stylu życia. Szukamy istniejących już powikłań otyłości, bo one czasem niestety już u dzieci występują. Oprócz tych badań pacjentom zapewniamy konsultacje psychologa i dietetyka. I tych pacjentów potem przez kilka miesięcy kontrolujemy w poradni, plus jeszcze kolejne hospitalizacje, jeżeli tam jest więcej badań do zrobienia i liczymy na to, że przyniesie to efekt.
Ilu już pacjentów udało się przebadać na oddziale pediatrii?
Na razie kilkunastu. To jest coś, co robimy raz w tygodniu. Tak jesteśmy umówieni z paniami dietetyczkami, z panią psycholog. Raz w tygodniu ci pacjenci przychodzą i są wakacje, więc też nie ma bardzo wielu chętnych. Myślę, że od września pewnie będzie więcej chętnych. Natomiast kierują lekarze, bo to są dzieci z różnych przychodni. Ja obdzwoniłam przychodnie, poinformowałam lekarzy o tym, że coś takiego mamy, że można tych pacjentów kierować. Wśród lekarzy był bardzo pozytywny odzew, bo rzeczywiście również widzą ten problem otyłości u dzieci. A to jest coś, co nie bardzo da się rozwiązać w przychodni, bo pracuje pani w przychodni, przychodzi do pani dziecko z infekcją albo na bilans, albo z jakiegokolwiek powodu. Pani ma mało czasu dla tego pacjenta. I na takiej jednej wizycie co pani może powiedzieć? No musicie zmienić styl życia, tak? Tu trzeba schudnąć i w zasadzie na tym się to kończy, tak? A my prosimy tych pacjentów, żeby oni najpierw przygotowali się do przyjścia do nas, żeby oni zrobili dzienniczki, które pokazują, jaki jest ich styl życia. My próbujemy znaleźć, co jest nie tak, co nie gra. Zdarza się, że rodzice mówią, że dopiero oczy im się otworzyły po tym, jak przyszli do nas, bo dopiero teraz zauważyli, jakie błędy popełniają. Oni nie byli świadomi tych błędów, więc jeżeli oni je teraz zauważyli i je skorygują, to ja podchodzę do tematu optymistycznie. Myślę, że będą zmiany w ich życiu.
W jakim wieku te dzieciaki?
Najmłodsze dziecko mieliśmy 2-letnie ostatnio, a no, do 18 przyjmujemy pacjentów. Większość to są nastolatki.
Znaczy myślę sobie, że u takiego 2-letniego dziecka to jest największa szansa na to, że te zmiany szybko wdrożone przerodzą się w nawyk i ten zdrowy nawyk. U nastolatków to jest trochę trudniej, bo one już te nawyki mają wyrobione. I jeżeli ratują się cukrem, jeżeli ratują się słodkimi napojami, to wcale nie tak łatwo to wyeliminować.
Tak, niełatwo, bo te nawyki żywieniowe kształtują się w pierwszych 3 latach życia człowieka, więc jeżeli nastolatek ma już utrwalone nawyki, to trudno je zmienić. Dlatego ja nigdy nie mówię o tym, że pacjent musi przejść na dietę, tylko on musi stopniowo, małymi krokami zmodyfikować swój styl życia, tak? Dieta to jest tylko jeden z elementów, to znaczy sposób żywienia, tak? Jeżeli to dziecko pije słodkie napoje, to ono musi stopniowo zrezygnować z tych słodkich napojów i się przestawić na picie przede wszystkim wody. Jeżeli to dziecko podjada, to musi zmniejszyć ilość tych podjadanych produktów i musi zmienić te produkty, które podjada, tak? To jest coś, co się dzieje stopniowo. To nie jest tak, że my mówimy dzieciom, teraz już nie możesz możesz jeść czekolady i chipsów i teraz musisz jeść tak i tak. Często to w zasadzie są takie błędy niezwiązane z dużą ilością przekąsek, ale na przykład mieliśmy już kilkoro dzieci, które nie jedzą w szkole, ponieważ się wstydzą jeść w szkole, bo są wyszydzane, jeżeli jedzą. I te dzieci później w domu nadrabiają ten cały dzień głodzenia i one potem jedzą, jedzą, jedzą aż do wieczora. I to niestety sprzyja przyrostowi wagi. Więc my próbujemy tych pacjentów ukierunkować, pokazać im na podstawie tego, jak oni funkcjonują, pokazać im, gdzie leżą te główne błędy, tak? Ale mówię, żywienie to jest tylko jedno. Drugi mega istotny aspekt to jest aktywność fizyczna. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia dzieci, każde dziecko powinno mieć 60 minut dziennie aktywności umiarkowanej albo intensywnej. Umiarkowana to jest taka, która tętno podnosi, ale pozwala mówić, czyli na przykład szybki marsz. Intensywna to jest taka, kiedy już mamy problem z mówieniem, czyli na przykład bieg. I to w przypadku każdego dziecka powinno być 60 minut dziennie. To jest żaden problem w przypadku dzieci żłobkowych i przedszkolnych, prawda? Bo to są dzieci aktywne, które biegają, skaczą i cały czas coś...
Trudno je zatrzymać, powiedziałabym.
Natomiast w przypadku nastolatków wygenerować w ciągu każdego dnia te 60 minut aktywności to jest rzeczywiście duży problem. Więc staramy się ich zmotywować do tego, żeby zrobić cokolwiek. Tak? Ja im mówię, że na przykład odkurzanie mieszkania to też jest aktywność fizyczna. Więc jak poodkurzają, to już mają zaliczoną aktywność i jeszcze do tego mama jest szczęśliwa.
Ja z tej perspektywy na to nie spojrzałam, ale sobie myślę, że siedzenie na krześle, podwyższanie tętna przy grach, to nie jest to, o co chodzi. I tutaj, żebyśmy mieli jasność.
Zdecydowanie. Ja już mówiłam o tym poprzednio chyba. Czas ekranowy, taki rekreacyjny, to jest maksymalnie 2 godziny dziennie. Takie jest zalecenie dla wszystkich starszych dzieci, bo dla małych dzieci oczywiście zalecenie jest, żeby w ogóle tych ekranów nie było. Także to też, na to też kładziemy nacisk. Temu też się przyglądamy, jak to wygląda i staramy się zachęcić do tego, żeby zmniejszać ten czas ekranowy na rzecz jakiejś aktywności fizycznej. To nie musi być ćwiczenie jako ćwiczenie, tak? To nie musi być tak, że to dziecko musi iść biegać, tak? Właśnie niech to będzie jakakolwiek aktywność. Niech to będzie spacer z psem, niech to będzie wyjście ze znajomymi, ale wyjście i nie siedzenie na ławce, tylko pokrążenie trochę.
No ja bym zachęcała tutaj do tego, żeby korzystać z orlików, żeby korzystać z tych przestrzeni, które są dostępne. To, co mnie cieszy i to, co ja obserwuję, to naprawdę spora liczba dzieciaków wychodzi na te boiska, że ciągle powtarzamy właśnie, że te dzieciaki siedzą przy tych komputerach, siedzą przy tych telefonach. Siedzą, ale też potrafią znaleźć co niektórzy balans między jednym i drugim, czyli idą na to boisko, umawiają się ze znajomymi, idą pograć piłkę nożną, koszykówkę, biorą rower. Ja już nie mówię hulajnogi, bo tu bywa różnie i potem też różne skutki są tej jazdy na hulajnogach, ale rzeczywiście przechodząc obok orlików widać tam dzieciaki.
Tak, i ja mam wrażenie, że nastolatki są coraz bardziej świadome tego, jak ten styl życia powinien wyglądać i są coraz bardziej świadome tych zagrożeń, które stwarza siedzenie z nosem w ekranie, bo wydaje mi się, że tutaj taka zmiana na przestrzeni kilku lat ostatnich nastąpiła i te dzieciaki naprawdę chętniej dokonują zmian.
Ciągle też niezmiennie powtarzam, mam nadzieję, że zgodzi się Pani ze mną, że przykład idzie z góry. Że jeżeli my robimy sobie tłuste kolacje, jemy niezdrowe rzeczy, jemy dużo cukru, no to trudno, żebyśmy oczekiwali od młodego człowieka, żeby jadł przysłowiową rzodkiewkę.
Tak, i to jest coś, co też powtarzamy wszystkim rodzicom. To nie dziecko przechodzi na dietę, tylko rodzina zmienia styl życia. Cała rodzina. To nie może być tak, że dziecku dajemy marchewkę, a sami zjadamy golonkę na kolację, tak? I myjemy o godzinie 23, a dziecku mówimy, że do 19 może zjeść kolację, to musi być, cała rodzina, to wyjdzie na zdrowie wszystkim, tak? Bo otyłe dzieci to często również otyli rodzice, bo skądś się to wzięło, skądś te nawyki żywieniowe dziecku się wzięły, tak? Ktoś mu je wpoił, bo te pierwsze 3 lata życia to nie jest czas, kiedy dziecko dokonuje świadomych wyborów żywieniowych. Ono je to, co dostaje.
No, a potem bierze to, co w lodówce, kolokwialnie mówiąc.
Tak. Po prostu. Dokładnie. A potem jeszcze dokupuje sobie w sklepiku w szkole albo w sklepie obok szkoły.
Znaczy ja myślę tak, my o energetykach, o tych niezdrowych rzeczach mówiłyśmy, dzisiaj już bym nie chciała. Natomiast rzeczywiście problem otyłości u dzieci jest i tego nie da się wygumkować. To rzeczywiście istotne, że ten problem wybrzmiewa i chce się i lekarzom, i rodzicom, i młodym ludziom też działać już i robić w temacie. Pandemia nam nie pomogła, wręcz powiedziałabym obnażyła te wszystkie niedobre rzeczy, które nam towarzyszą, tak? Czyli o ile te dzieciaki chodziły do szkoły, miały lekcje WF-u, miały trochę ruchu i gdzieś tam spalały nadmiar tego, no ja to użyję określenia cukru, tak? Czy tego niedobrego jedzenia. O tyle w pandemii tego ruchu zabrakło, więc to już nie bilansowało się nic.
Tak, no pandemia w ogóle dzieciom nie pomogła w niczym, tak? Bo tu jest wiele różnych problemów, które się pojawiły. I rzeczywiście tak jest, że te dzieci, które nauczyły się siedzieć, one siedzą. Jak pytamy, czy uprawiasz jakiś sport, to uzyskujemy odpowiedź tak na WF-ie. Więc te lekcje WF-u to jest jedyna aktywność. Wiemy, że te lekcje WF-u wyglądają różnie, ale cieszy mnie niezmiernie to, spotkałyśmy się kiedyś tam poprzednio przy okazji konferencji dla nauczycieli. Cieszy mnie to, że nauczyciele chcą uatrakcyjnić te lekcje WF-u i że komuś się chce sprawić, żeby dzieciaki chętniej ćwiczyły.
No tak, tylko że tu znowu aspektów jest wiele. U tych młodych, mniejszych nie problem, u tych starszych przekonanie ich do tego, że wzięcie prysznica i jest na to czas i mogą po WF-ie, to też jest edukacja, która przed nami tak naprawdę. Znam już dzieciaki, zwłaszcza chłopców, którzy po WF-ie biorą prysznic, idą do klasy, nawet jeśli mają się spóźnić 5 minut. Chociaż jeden z młodych ludzi mówił mi, że wypracowali już sobie z nauczycielem WF-u taki schemat, że mają 2 lekcje pod rząd i po prostu z tej ostatniej odrobinę wcześniej on ich puszcza po to, żeby wzięli prysznic. Trudniej będzie z dziewczynkami, tak sobie myślę, bo większość z nich w szkołach średnich to już pełen makijaż, zrobione fryzury, więc zabieranie akcesoriów ze sobą do szkoły, myślę, no, może być kłopot.
Tak. Idealnie byłoby, gdyby te lekcje WF-u były ostatnimi lekcjami, prawda? Ale no, jest to mega trudne do ułożenia, bo nie da się tak zrobić, żeby dla wszystkich to były ostatnie lekcje. I ja wiem, że to jest problem dla dzieciaków, kiedy ta lekcja WF-u jest gdzieś w środku i potem trzeba siedzieć na lekcjach. Też no, nie ma tego czasu, bo ta przerwa jest krótka, nie? Więc a trudno z kolei zrobić każdą przerwę dłuższą, bo przecież różne klasy kończą te WF-y o różnej porze, więc to jest rzeczywiście problem wśród nastolatków, bo u młodszych dzieci to jest żaden problem.
Ale nastolatków tak, bo oni już, no, kolokwialnie mówiąc, niespecjalnie pachną po tym WF-ie, więc to jest duży dyskomfort, żeby usiąść w klasie między rówieśnikami. Oni rozwijają się w różnym tempie. To nie jest tak, że nagle pół klasy, przepraszam za określenie, śmierdzi, więc bywa, że jeden, dwóch, no, w różnym czasie tak naprawdę. Więc ja wierzę głęboko, że dla nich jest to dyskomfort. Natomiast podoba mi się to, że jest dialog, że już są dyskusje na temat tego, jak to rozwiązać, jak im pomóc, jak wspierać te dzieciaki, które są otyłe. No i właśnie tu lekcje, edukacja zdrowotna, która się pojawia, jak dla mnie była genialna, jeśli o to chodzi, bo ona pokazuje też pewne mechanizmy działania ludzkiego organizmu, nie tylko biologia, która jest w szkołach, ale właśnie ta lekcja, bo ona pokazuje, jak działają hormony, co się dzieje z ciałem przy wysiłku fizycznym, jak wpływa dieta, jak pojawia się trądzik, co z nim robić i że najczęściej, jeśli jest cukier i niezdrowe, niedobre jedzenie, to on tylko powoduje dodatkowe wyrzuty tego, co widać na twarzy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest bardzo dobry kierunek.
Też tak myślę. Trzeba tylko uczestniczyć w tych lekcjach, żeby się czegoś dowiedzieć.
No To jest, no ale to znowu będziemy się kłaniać pewnie dyrektorom szkół, żeby te lekcje nie były ani ostatnie, ani pierwsze, tylko właśnie gdzieś w środku, żeby nie były dobrowolne, ale były już jak przedmiot po prostu. No bo to trochę jak z religią i etyką, tak? Czyli możesz, ale nie musisz, chcesz, to przyjdziesz, nie, to nie. Tu ja mam nadzieję, że to wejdzie już jako stały przedmiot do szkół.
Tak. A dzieci często, jeżeli coś nie jest obowiązkowe, nie chcą w tym uczestniczyć, bo powiedzmy sobie szczerze, zwłaszcza w szkole średniej, tych lekcji jest naprawdę dużo. I dzieciaki są przeciążone. Wstają rano, co jest dla nich zupełnie niefizjologiczne, żeby na ósmą iść do szkoły. Muszą funkcjonować do późnego popołudnia. I no, w sumie nie dziwi, że jeżeli nie muszą na coś chodzić, to nie chodzą.
No nie dziwi, część dojeżdża, to jest dodatkowa rzecz, mają zajęcia dodatkowe, mają angielskie, mają treningi, bo wbrew powszechnej opinii bardzo wiele młodych osób ciągle jeszcze coś robi poza, więc myślę sobie, że właściwie ja się cieszę, że w przestrzeni publicznej coraz częściej wspiera się też rodziców i dzieci, które potrzebują pomocy. No i przede wszystkim pojawia się też ten aspekt psychologiczny, który mówi głośno o tym, że to jest problem, to jest choroba, z tym trzeba walczyć, to jest złe słowo, można temu zapobiegać, ale potrzebuje taki człowiek wsparcia, nie hejtu, nie tego właśnie wstydu, kiedy wyciąga tą śniadaniówkę w szkole.
Tak. I to, że te dzieci wstydzą się jeść, przecież muszą zjeść śniadanie, prawda? Każde dziecko, otyłe również, powinno jeść te 4-5 posiłków dziennie. I jeżeli siedzi w szkole od godziny 8 do godziny 15, to musi zjeść coś w międzyczasie. I my staramy się zauważyć te problemy, które mają dzieci, nakreślić rodzicom, co się dzieje, gdzie tkwi problem. I wtedy, jeżeli już wiemy, jaki jest problem, można cokolwiek z tym zrobić.
Mówiła Pani, że rodzice nie mają do końca świadomości, właściwie uzmysławiają sobie dopiero w momencie prowadzenia dzienniczka, jak to wygląda. Z czego to wynika, jak Pani myśli? Przepraszam, wiedzą, co kupują, co do tej lodówki idzie, nie?
Tak, wiedzą, ale nie zawsze zdają sobie sprawę z ilości, które to dziecko zjada. Nie zawsze wiedzą, kto to zjadł, tak? Bo kupuje mama 10 bułek, i ona nie zdaje sobie sprawy, że to nastolatek zjadł te 5 bułek, bo zjadł 2 bułki przed obiadem, bo nie zjadł nic w szkole i już jest głodny na przykład. Albo nie zdaje sobie sprawy, co jeszcze to dziecko zjadło, bo pamiętajmy, to rodzice kupują. Ale dzieci często bywają jeszcze gdzieś indziej. Często dokupują sobie w szkole. Często częstują inni te dzieci. Mieliśmy kiedyś takiego chłopca, to jeszcze dawno, dawno temu, któremu rodzice dawali zdrowe przekąski do szkoły i jabłko pokrojone miał i inne owoce. A jak go wypytaliśmy, to się okazało, że koledzy go batonikami częstują i on je zjada.
W sumie trudno się dziwić z drugiej strony.
Rodzice nie mieli świadomości.
No bo kto się przyznaje do tego, że coś zbroił, że tak powiem.
Nie? Właśnie. Ale to dziecko nawet, bo to było małe dziecko, takie wczesnoszkolne, ono nie traktowało tego w kategoriach, że zbroiło. No po prostu nikt nie pytał, czy coś podjada, czy ktoś mu coś daje. Rodzice byli przekonani, że on je to, co oni mu dają.
No właśnie. Myślę sobie, że zmierzamy w ogóle w dobrym kierunku, jeśli chodzi o uświadamianie, zmianę stylu życia, nawyków żywieniowych, uprawianie sportu, wsparcie psychologów, dietetyków, pediatrów. Myślę, że idziemy i to będę powtarzać w dobrym kierunku. Lekarze POZ-u, mam nadzieję, będą wyczuleni i będą z większą uważnością podchodzić do tych pacjentów, u których zauważą odrobinę choćby to, że te dzieciaki odbiegają od normy i nie mieszczą się w skalach różnych albo widzą skok nagle wagi, którego wcześniej nie było. Więc ja mam nadzieję, że jeśli to się uda zaopiekować, to rzeczywiście ten program, znowu chciałam powiedzieć, te wasze spotkania, to wasze wsparcie na oddziale naprawdę wyprostuje bardzo wiele żyć.
Tak, ja też mam taką nadzieję, bo muszę powiedzieć, że jestem przerażona ilością operacji bariatrycznych, które są wykonywane i wydaje mi się, że trzeba spróbować zauważyć problem wcześniej. Nie w momencie, kiedy to dziecko otyłe staje się otyłym dorosłym i wymaga tej operacji po to, żeby ratować mu życie, tylko czas próbować zrobić coś, żeby ta operacja nie była potrzebna, żeby to dziecko zmieniło swój styl życia, żeby w ogóle całe swoje życie, bo to jak dziecko zmieni styl życia, schudnie, to ono zmienia się w ogóle całe jego postrzeganie świata, tak? I liczę na to, że uda nam się choć część z tych dzieci uwolnić z tego, z tej otyłości i z tego, z tej pułapki, w którą się dostali.
W momencie, kiedy młody człowiek uświadamia sobie, że ma problem, to jest połowa sukcesu, że nie chce tak dalej żyć, to kolejna, że ta pułapka, o której pani mówi, jest na wielu płaszczyznach, tak? Bo te dzieciaki, tak jak mówiłam, są wykluczane z grupy, zamykają się w domu, siedzą przy tych komputerach, wchodzą w ten wirtualny świat, bo on ich przyjmuje, bo ich nie widzi najczęściej, nie?
Tak. I nawiązują znajomości w internecie, a nie mają tych znajomych, z którymi mogliby czas spędzać na co dzień.
Czyli, drodzy Państwo, namawiamy, zachęcamy, przyglądajcie się z uważnością swoim dzieciom, szukajcie wsparcia i pomocy. Pierwszy kierunek to lekarze POZ-u, a potem pediatria w Słupskim Szpitalu Wojewódzkim. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.